Panie bracia, pokój Wam. Przede wszystkim zdawałem się przywitać, ale tak chodząc w przerwach, witaję się z wieloma Wami, to jakoś inaczej to przyjmuję, gdy się rozmawia wprost. A jak widzę Was wszystkich razem, to jest zupełnie inne podejście, zupełnie inaczej to wygląda. I to podnosi nawet powagę tej atmosfery, która panuje na tej sali. Jesteśmy z Wami braćmi, jesteśmy jedną rodziną i pragniemy poznać naszą rodzinę, pragniemy poznać każdego z Was. Chociaż według ciała żyjemy w różnych krajach, w różnych miejscowościach, ale cieszymy się, że mamy jednego ojca, mamy jednego starszego brata, naszego Pana Jezusa Chrystusa i najważniejsze, że mamy jednego Ducha. Ten Duch to jest Duch Boży, Duch Chrystusowy, Duch Świętobliwości. Ten Duch pomaga nam trwać razem. W tym świecie jest trudno. Ten świat podąża zupełnie w innym kierunku. Podąża szeroką drogą. Niestety ta droga kończy się nie tam, gdzie nasza droga. Nasza droga prowadzi do nieba. Większość z tych, które tutaj zajmują miejsca, uczynili przymierze z Bogiem i na podstawie tego przymierza mają nadzieję zdobyć miejsce obok naszego Pana na tronie Wszechświata. Jest to wspaniała nadzieja i nie zawsze pamiętamy o tym, o co się ubiegamy. Że ubieganie się o te rzeczy też wymaga odpowiednich wysiłków. Oczywiście mamy rodziny, mamy domy, mamy pracę, aby zarobić na chleb powszechny i to wymaga dużo czasu, wysiłków, nawet myśli. Ale pamiętajcie, że pierwsze nasze zadanie być wiernymi naszemu przymierzu z Bogiem. O tym mamy pamiętać w dniu i w nocy, w pracy i w czasie odpoczynku. Na każdym miejscu i w każdej chwili jest to nasze zadanie. Jeżeli wywiązczemy się z tego zadania, otrzymamy coś wspaniałego. Co? Mówimy, że wierzymy. Czy naprawdę wierzymy, czy do końca wierzymy, to każdy musi pokazać swoje życie. Mam też obowiązek przekazania dla Was pozdrowienia. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że z domu mojego, którego wyjeżdżam w piątek, to moja mama siostra starsza, moja żona i moja siostra rodzona prosili o przekazanie dla Was pozdrowień. Też zbory ludu Pana we Lwowie, w Polanach, być może to niewiele powiem o tym nazwę Polana, ale może znacie brata Jerka Duchania, który jest tego stołu. A także to trzeba do tego dnia mamy zebranie przez internet. Wszyscy bracia ze wszystkich zborów, które uczestniczą w tym zebraniu, proszę o przekazanie pozdrowienia dla Was. Kochani bracia, konwencja generalna jest szczególną okazją i nie ma tutaj dużo wykładów. Ja trochę miałem obawy, czy mój temat będzie zbudowaniem, którego wszyscy oczekujecie. Zresztą każdy temat jest dobry i gdybym spróbował wytłumaczyć mój temat, to będzie tak, częściowo doktrynalny, częściowo moralny. Trochę mam powiem rzeczy, o których być może nie wszyscy wiecie i spróbujemy wywnioskować niektóre rzeczy na podstawie tego, co my czerpiemy z Ducha Świętego. Chciałem dzisiaj pomówić o Babilonie. Dlatego, że Pismo Święte w wielu miejscach wspomina o Babilonie. Ktoś może powiedzieć, bracia, ale przecież tam prawo było. Już zapomnieliśmy o Babilonie. No, ale mam powiem, że od czasu do czasu trzeba sobie przypomnieć. Kim czy czym był Babilon? Dlaczego istniał? Dlaczego Pan pozwolił na takie państwo, na takie miasto, na takich ludzi? I co ten Babilon i jego mieszkańcy, w ogóle ta epoka mogła przedstawiać Bożym planie. A więc zacznijmy troszeczkę od historii. My dzisiaj w zasadzie zwrócimy uwagę na 51 rozdział proroctwa Jeremiasza. Ale więc troszeczkę sięgniemy do historii. A więc Babilon zaczyna swoje historie parę tysięcy lat temu. Za czasów Abrahama istniało państwo znane jako Mezopotamia. Była Górna Mezopotamia i była Dolna Mezopotamia. Stolicą Mezopotamii było miasto Ur-Chaldejskie. Było to chyba najbogatsze miasto w tych czasach. Kwitnące miasto handlu, miasto dwóch państwa. I właśnie Abraham, chyba w czasach szczytu tego miasta, rozwoju tego miasta, został powołany, aby opuścić to miasto. W tym czasie mieszkały tam różne plemiona, Chaldejczycy, jeszcze mieszkali też mieszkańcy, żeby sobie przypomnieć, było takie plemię Akajczycy. W zasadzie mowa, która istniała w tym czasie, to była mowa akacja. I nazwa Babilon z języka akackiego brzmiało to Babilee i znaczy brama Boga. Sama ta nazwa wskazywała na to, że ten kraj i to miasto bardzo szczyciły się swoim bogactwem i swoim położeniem. Lecz po jakimś czasie, bo powiedzmy tak, po przejściu około 1000 lat, na arenie światowej pojawiło się nowe państwo, to było państwo Asyrii. Asyryjczycy, potężny naród, który zajmował tereny dzisiejszej Turcji, Iraku, przetrwał dość długi czas. My troszeczkę znamy o Asyryjczyka z Pisma Świętego, bo są wspomniane niektóre postacie, zwłaszcza królów tego narodu, tego państwa. Była to potęga tego czasu. Znane są nam nazwiska, powiedzmy takie jak Salman Assar. To ten król, który zabrał 10 pokoleń izraelskich do niewoli asyryjskiej. Jego następcą był król Sargon. Po nim przyszedł król Sennacherib. Biblia podaje nam niektóre wyjątki tej historii, ale innego historii Biblia nam nie podaje. Ta rzecz jest znana z historii świeckiej. Polega na tym, że król Sennacheryb zniszczył miasto Babilon. Zniszczył go kompletnie. Zniszczył do takiego stopnia, że oprócz tego, że zrujnował jego mury, to na ulicach wykopał kanały i zapuścił tam wodę, żeby nawet nie wolno było chodzić po ulicach tego miasta. Lecz jeśli jego następca, to mój asasarton, wydał dekret, żeby Babylon odbudować. A więc miasto było odbudowane. Kompletnie odbudowane. I stało się jeszcze wspanialsze, jeżeli było wcześniej. W tym czasie, w zasadzie już plemiona chaldejskie, też plemiona alanskie, nabywały dużego wpływu i król Asarhaddon podzielił państwo na dwie części. Północną część Asyrii oddał swojemu synowi Ashurbanash. Takie trudne nazwisko były w tym czasie. Ashur ma napadł. A jego bratu dostała się w Babilonie. Ale jak to bywa? Po jakimś czasie bracia zaczęli walczyć pomiędzy sobą i mieszkańcy Babilonii uczynili bunt. Lecz król asyryjski przybył do Babilonii i ponownie zniszczył Babilon. Znów zniszczył Babilon. Może nie tak kompletnie jak jego poprzednik, ale zniszczył Babilon. Po jego śmierci było jeszcze dwóch królów, ale trzech królów Asyrii, ale leczeni doprowadzili powoli państwo asyryjskie do upadku. Stolicą Asyrii było miasto Nineveh, które jest wspomniane w Pismie Świętym. Stolicą Babilonii było miasto Babylon. I teraz na tronie Babilonii zasiadł król, znany król Nabopolassar. Jego syn Nabuchodonosor II był przywódcą wojska Babilończyków. Dlatego ten król, który jest wspomniany w Biblii, to jest król Nabuchodonosor II. Król Nabuchodonosor I był około 1500 lat przedtem. I w tym czasie na wschodzie powstał bardzo potężny naród. Magieńczycy. Oni przyszli ze wschodu i zamieszkali kraj, który był w zasadzie na północy i na północnym wschodzie od Asyrii i Babilonii. Asyryjczycy walcząc o to, żeby pozostać przy władzy, uczynili przymierze z Magieńczykami. Jednak król Babilonii uczynił przymierze z Babilończykami i wraz z Chaldejczykami atakował Ninewię i stolica Asyrii padła. Nie jest historii o upadku Ninewii. Tak się skończyła historia królestwa Asyryjczyków. Babilonia zabrała, powiedzmy tak, Asyrię i Asyria przestała istnieć. Ninewia była zrujnowana i teraz na mapie świata powstało wielkie państwo, tak zwane nowobabilońskie. Nabuchodonosor zaczął rozszerzać granice państwa, zdobył Syrię, za dwa razy zdobył państwo izraelskie, doszedł do Egiptu, poszedł swoje granice na wschód, na północ. Ale powstała taka sytuacja, że państwo Magierczyków zajęło północne strony i zdobyło szlaki handlowe pomiędzy Azją i Europą. To bardzo osłabiło państwo Babilończyków. Jeszcze dwa królowie, które rządzili państwem babilońskim, to był król Nergisar i Babaszy Marduk. Oni próbowali utrzymać tą imperię w jej granicach, ale było to coraz trudniej. I już za ostatniego króla Babilonii, króla Nabonidusa, syn, któremu jest znany, syn jego miał na imię Baltazar, oni zaczęli w zasadzie walczyć pomiędzy sobą. Inny książęta, który był w Babilonii, zaczęli walczyć pomiędzy sobą. Każdy chciał otrzymać się przy władzy. Król Babilonii, Nabonidus, dostrzegł, że jeden książę, książę Perski, na imię Cyrus, uczynił bunt przeciwko Medo, Medieczyku. I Nabonidus, król Babilonii, otrzymał ten bunt i Cyrusowi udało się zająć kraj Medieczyków. Stał się on królem Persów i Magieńczyków. Cyrus, zdobywszy władzę, zaczął odbijać inne państwa. Wyruszył na zachód i zdobył Azję Małą, czyli państwa i narody, które były w Azji Mniejszej. Potem Cyrus obrócił się i poszedł wojną na Babilon. Bitwa pomiędzy królem Cyrusem i królem Nabonidusem odbyła się niedaleko od Babilonu, koło miasteczka Opis. Przedtem król Cyrus część swoich wojsk skierował do Babilonu i otoczył miasto. Podczas walki z królem Nabonidusem wojska babilońskie zostały rozbite. Król wraz z wojskiem chciał się ukryć w mieście Babylon, gdyż miasto zostało otoczone i on uciekł do pobliskiego miasta, które było znane jeszcze z czasów bardzo dawnych, dlatego że to miasto jeszcze zbudował Nimrod. To miasto znajdowało się do rękawa Babilonu. A w samym Babilonie to został garnizon tego miasta na czele i z synem Nabonidusa, królem Baltazarem. To, że między tymi osobami, między królem i jego synem toczyła się walka, widać z tego, że w tym czasie, kiedy była walka z wojskami Cyrusa, Baltazar urządził święto. Zgromadził książąt, przywódców, i oni sobie pomijali, jakby nic nie było, jakby w ogóle nie było żadnego niebezpieczeństwa i nakary. To nam świadczy o tym, na ile już upadało państwo babilońskie. A dalej, że już znamy, Cyrus, rozumiejąc, że nie da mu się zdobyć miasto tak prosto, wykopał kanały i odprowadził rzeki Eufrat i wody się obniżyło na tyle, że jego wojska potrafiły wejść przez bramy do miasta. Miasto Babilon składało się z dwóch części. Była część lewobrzeża, część, którą mieszkały przywódcy, władza, król Baltazar, jego najbliżsi. To była lewa i od rzeki oddzielało wysoki mur. Natomiast prawobrzeżny Babylon był zamieszkany przez ludność. A więc, gdy Cyrus wszedł do miasta, to wpierw ruszył do prawej części miasta, gdzie mieszkała ludność zwykła, i zajął tą część. Natomiast Baltazar, nie wiedząc nic o tym, że Cyrus już jest w mieście, dalej sprawiał ucztę. Lewy i prawy brzeg rzeki łączył wielki most z drewna, z kamieni. Zazwyczaj ten most na noc, część tego mostu była rozbierana, aby statki mogły przepływać przez ten most, przechodzić, żeby ten most nie przeszkadzał. I właśnie przez ten most Medoli personie dostali się do miasta. Do lewej części miasta, która była ogrodzona murem od rzeki. A dalej już wiemy, miasto było zajęte przez króla Cyrusa. I co było dalej? I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Zazwyczaj my uważamy, że miasto Babel było zniszczone, ale nic z tego. Cyrus prowadził zupełnie inną politykę. Król Nabonidus, który walczył z nim, był zesłany do jednej z prowincji i tam skończył swoje życie po wielu latach. A król Baltasar był postawiony na czele Imperium Babilońskiego, które od tej chwili stało się jedną z prowincji Imperium Medów i Persów. Miasto nadal prosperowało. Po 200 latach za czasów Imperii Aleksandra Wielkiego, Aleksander Wielki miał marzenie uczynić Babel stolicą swojego imperium. Ale niestety jemu to się nie udało i król umarł w Babilonie. To było w drugim stuleciu do Chrystusa. Następnie Babilon istniał jeszcze pod władzą Parfianów. W drugim stuleciu już naszej ery imperator Rzymu, żebym ja to powiedział, Trajan, zdobył Babylon i przyłączył Babylon do Imperium Rzymskiego. Następnie ten Babylon jeszcze istniał do 7 stulecia, kiedy to był zajęty przez Arabów. I wtedy zaczęła się era Imperium Otomańskiego. Tak więc widzimy, że po porażce od króla Cyrusa Babylon jeszcze istniał 1200 lat. I tutaj niektórych obraci wyniknie pytanie, a jak być z tym proroctwem, które mówiło, że Babylon ma być zniszczony? Jeszcze może dodam taką ciekawostkę, prawdopodobnie w pierwszych latach, po Chrystusie, w pierwszym stuleciu w Babilonii istniał zbór chrześcijański, o którym wspomina apostoł Piotr, kiedy pisze, że prosi podać pozdrowienie od braci, które są w Babilonii. A do 7 stulecia na terytorium Babilonii istniało biskup kościoła rzymskokatolickiego sprawował władzę, tak, to było tak jakby biskup wschodu, do czasu zajęcia tego Babilonu przez Arabów. No i teraz powróćmy do naszego pytania. Jeżeli popatrzymy z tej strony, to Babel nie był zniszczony. Wielkie pytanie, a jaki z proroctwem Boga, że Babel jednak miał być zniszczony? I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Ja też przez 7 dni myślałem na tym zagadnieniem, nie mogłem znaleźć na siebie odpowiedzi. I w jednym miejscu, w jednym komentarzu na Erasmusa zauważyłem ciekawą rzecz. To oznacza o tym, jak uważnie trzeba czytać pracę jednego sługi. I on mówi taką rzecz, że Biblia, Boże Słowo, podało proroctwo w taki sposób, aby ono wskazywało nie tyle na Babilon, ile na wypełnienie tego proroctwa w przyszłości. I jeżeli my popatrzymy z punktu widzenia, teraz przyniesiemy się, bo tak, ja mówiłem wam z punktu widzenia historii świeckiej. Ta historia jest otrzymana przez Pismo Święte. Jest tyle dowodów, tyle materiałów, tyle świadectw od tej epoki, że nie możemy poddawać zwątpieniu pracy historyków, bo jest wiele pism, które mówią i które bardzo wyraźnie podtrzymują Pismo Święte. To jest dodatkowe świadectwo wiarygodności tego, co jest wypisane w Pismie Świętym. Ale wracając, ale przechodzę do tego do innego punktu widzenia. Teraz spróbujmy się przenieść do Izraela i popatrzeć na to samo wydarzenie z innego punktu widzenia. Jak Pan Bóg sobie życie, abyśmy patrzyli na te rzeczy. I brat Razmegajer wspomniał, mówi, że Pan Bóg tak ułożył proroctwa, prorocy Izajasza, prorocy Jeremiasza, aby one były pomocne dla zrozumienia planu Boga. I rozmyślając nad tym tematem, natknął się jeszcze na inną myśl, bardzo ciekawą, myśl brata Razmegajera. I brat Razmegajer podaje, że gdy rozpatrujemy znaczenie proroctw o Babilonie, to trzeba zwrócić uwagę na to, że wyjście ludu Bożego z Babilonu przede wszystkim przedstawia wyjście Izraela podczas wspólnej obecności naszego Pana. Ciekawa myśl, nigdy o tym nie myślałem. To znaczy, my mamy tak, mamy historię świecką, mamy proroctwo Izajasza i Jeremiasza i mamy specjalne proroctwo w objawieniu, 18 rozdziale. Historia świecka pokazuje, jak była naprawdę. Proroctwo objawienia pokazuje nam, jak to się stosuje w wieku Ewangelii i chrześcijaństwa i ludu Bożego. Natomiast proroctwo Jeremiasza i Izajasza ukazuje, jest to mieszany obraz, które pokazuje nam dwie rzeczy. Wyjście narodu izraelskiego, powrót narodu izraelskiego do swojej ziemi i też oczywiście powrót ludu Bożego, symbolicznego, z mistycznego Babilonu. To, że to dotyczy Izraela, to popatrzymy w dwóch miejscach. Przeczytamy to. W 50 rozdziale proroctwa Jeremiasza. Czy to, co ja mówię, nie jest za trudne? Chyba za trudne, panie Słychanie. Trochę za trudne jest, tak? Zbyt dużo nazwisk. Nie, już teraz nie będziemy używać imion królów asyryjskich. Ani Babilonski, bo mówimy o rzeczy bliższej dla nas. A więc popatrzymy w 50 rozdział, jak on pisze. I tak pisze, to jest. Przede wszystkim zobaczymy werset 5. Zaraz ja włączę sobie Biblię. Gdańska zazwyczaj bracia używają. Pisze tak. Po drodze do Syjonu pytać się będą. Chodzi tutaj o Izraelczykach, którzy mieszkali w Babilonie. Pisze tak, od 4 wersetu. W owych dniach i w owych czasach, mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy, oni i synowie judzcy, płacząc słowem, ochotnie przyjdą, a Pana Boga swego szukać będą. Jest tutaj mowa o obecnym czasie. Wiemy, że 10 pokoleń Izrael był zabrany do niewoli przez króla Salmanasara i był uprowadzony do kraju Asyryjczyków, a zamiast nich były przeprowadzone różne ludy, różne narody. One się zmieszały z mniejszości, która pozostała na tym terenie, z Żydów, i powstał lud mieszany, który był znany za czasów Pana Jezusa jako Samarytańczycy. Dlatego, że to był lud mieszany, dlatego Pan Jezus powiedział, że on jest wysłany tylko do zagubionych owiec domu Izraela, ale nie powiedział swoim uczniom, aby szli do Samarii. Dlatego, że w Samarii mieszkali ludzie mieszani z różnymi narodami. I dopiero po jakimś czasie Samaria też dostąpiła zbawienia. I jak ja przeczytałem, o drodze do Syjonu pytać się będą, a obróciwszy się tam twarzą, rzekną: pójdźcie, a przyłączy się do Pana przymierzem wiecznym, który nie przyjdzie w zapomnienie. To znaczy, jeżeli popatrzymy z punktu widzenia narodu izraelskiego, to Żydzi za czasów, w jakich żyjemy, od czasów powrotu naszego Pana, zwrócili swoje oblicze do Jeruzalemu. Z płaczem szukając, jak mógł powrócić do swojej ojczyzny. Mówiąc, pójdźcie, a przełączcie się do Pana przymierze wieczne. To znaczy, że chociaż Żydzi tego jeszcze nie rozumieją, ale z punktu widzenia Boga, Żydzi szukają. Czekają na ten czas, kiedy oni się przełączą do Pana przymierze wieczne. Nie dotyczy ten werset ludu Bożego, Kościoła, dlatego, że Kościół jest pod przymierzem z Bogiem i nie oczekuje innego przymierza. Natomiast Żydzi oczekują na inne przymierze, na nowe przymierze. Dlatego, że gdy się zmieni pośrednik, to też musi być uczyniony na nowo przymierze. Bo pośrednik to jest ta osoba, która odpowiada przed Bogiem za wykonanie warunków przymierza. Zmienia się pośrednik, musi być uczyniony przymierze na nowo. Dlatego mówimy o nowym przymierzu dla Izraela. I też werset 19 i 20 mówi tak. I przywrócę zaś Izraela do mieszkania jego, a paście będzie na Karmelu i na Maszanie i na Górze Efraimowej i w Gaładzie nasycona będzie dusza jego. W owych dniach i w owych czasach, mówi Pan, będę szukać nieprawości Izraelowej, ale żadnej nie będzie, i grzechów ludzkich, ale nie będą znalezione, bo odpuszczę tym, których pozostanie. Jest tutaj wspaniała obietnica o tym, jak Izrael pozna Pana i jak apostoł Paweł mówi, że to jest przymierze ze mną, gdy zapomnę ich grzechy, gdy odpuszczę ich grzechy. Ty, który pozostał. I teraz, gdybyśmy popatrzyli z punktu widzenia tylko historii, to możemy też zauważyć bardzo ciekawą rzecz. Jak ja wspomniałem, Babylon nie był zniszczony od razu. To znaczy, on był zniszczony. Tylko po 1200 latach. Ale co się zmieniło w Babilonie? Jak ja już wspomniałem, było to państwo, które już w tym czasie podupadało, niestety. Ale chodzi o to, gdy Cyrus wszedł do Babilonu, to Babilon i kraj stali się prowincją Medów i Persów. Czyli prowincja w tym czasie nazywała się Satrapia. A przywódcy prowincji, przedstawiciele króla nazywali się Satrapowie. A więc Babilonia stała się jeszcze jedną satrapią państwa Medów i Persów. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Gdybyśmy tą sprawę przenieśli na czas, której obecności, a wiemy, że król Cyrus przedstawia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, tak więc widzimy, że gdy król Cyrus wstąpił do Babilonu, Babilon stał się częścią jego królestwa. I to samo my czytamy w Objawieniu, gdzie napisano, gdy zabrzmiał głos trąby, mówiący: Królestwo tego świata stało się królestwem naszego Pana. Pan przyjął swoje rządy nad królestwami tego świata. I patrząc z punktu historii, to zauważamy, że królestwa tego świata nie od razu były zniszczone. A upadek tych państw trwał stopniowo. I teraz, dzisiaj nawet bracia czasu stawiają pytanie, bo mówimy o upadku Babilonu, a przecież Babilon nie upada. Prorok to mówi, że ten anioł podnosił kamień i mówi, że dzisiaj różne państwa podnoszą ten kamień. Z punktu historycznego to się wypełniło na Babilonie. Chociaż przyszedł nowy król i Babilon stał się częścią innego królestwa, jednak trzeba było dużo czasu, zanim to królestwo przestało istnieć. Tak i tutaj my mówimy, gdy po powrocie Pana królestwo tego świata, zwłaszcza Babylon, stało się królestwem naszego Pana. Czyli przyszedł nowy władca, który sprawuje rząd. I teraz wszystko jest pod jego kontrolą. Babel już nie ma żadnej władzy, żeby mógł sprawować. Wszystko, co się dzieje się pod pełną kontrolą Pana. I to, że Pan pozwoli jeszcze królowi Babylonii królować, to tylko do czasu. Teraz popatrzmy na tę sprawę już z punktu widzenia proroctwa Jeremiasza i tego, co jest zapisane w objawieniu, gdzie Babylon nam przedstawia chrześcijaństwo. Czasem bracia pytają, głos zabrzmiał, ludu mój, wyjdź z Babylonu, abyś nie był uczestnikiem jego grzechów i abyś nie miał z jego plagi. I gdybyśmy patrzyli z punktu historycznego, to powstaje trudność. Jeżeli pisze, że lud mu wyjdzie z Babylonu, bo Babylon będzie zniszczony, to patrząc na historię, my zobaczymy, że Babylon wpierw upadł, a dopiero potem nastąpiło wyjście ludu Bożego i nie było już jakiegoś zniszczenia specjalnego. Dlatego często bracia zadają pytanie, a jak patrzeć na tę sprawę? Upadł Babylon, czy nie upadł? I patrząc na te rzeczy, otwarcie mówimy, jeżeli lud Boży wyszedł z Babylonu i wychodzi raczej z Babylonu, to Babylon upadł. Bo Babylon był zdobyty, zanim lud izraelski dostał prawo na wyjście na pozostawienie Babylonu. Czy rozumiecie tą myśl? Jeszcze raz powtórzę. Wpierw Babylon był zdobyty, wpierw Babylon upadł i dopiero potem król Cyrus wydał dekret, aby Izrael mógł powrócić do swojego kraju. I nie tylko Izrael, wszystkie inne narody zdobyte przez Asyryjczyków i Babylonczyków. A więc wpierw następuje upadek Babylonu, następnie jest dekret, głos z nieba, ludu mój, wyjdź z Babylonu, a nie odwrotnie. Tylko, patrząc na proroctwa, widzimy, że wraz z wyjściem następuje niszczenie Babylonu i o tym mówią nam proroctwa Jeremiasza i prośba o objawienia. Jest to dodatkowa sprawa, którą Pan Bóg w taki sposób przedstawia, abyśmy mogli zrozumieć te rzeczy. Bo gdybyśmy patrzyli na te rzeczy wyłącznie z punktu historycznego, to mielibyśmy trudności. Pan Bóg tak ułożył swoje proroctwo, że ono wskazuje, że wraz z wyjściem z Babylonu następuje zniszczenie. Dlaczego? Że po wyjściu z Babylonu nie jest to sprawa jednej chwili. To jest proces stopniowy. A więc stopniowo następuje niszczenie tego Babylonu. Też jest ciekawe proroctwo, bo sięgniemy do kilku wersetów proroctwa. Przede wszystkim, jeżeli popatrzymy na rozdział 51, 9 werset, jest to nawet 8. Ale nagle upadnie Babylon i stanie będzie, rozpijcie się na nim, nabierzcie olejku balsamowego dla boleści jego, owo się wyleczy. Leczyliśmy Babylon, ale nie jest uleczony. Opuśćmy go, a pójdźmy każdy do ziemi swojej, bo sąd jego aż do nieba sięga i wyniósł się aż pod obłoki. Do pewnego stopnia wysiłek leczenia Babylonu nastąpił w czasie reformacji. Gdy reformatorzy, wiemy, że okres reformacji trwał około 200 lat. Czasem mówię, że prawie były reformatorzy. Znaczy, okres reformacji to był okres reformowania kościoła rzymskokatolickiego. Reformatorzy spróbowali zmienić ten system, żeby on stał się troszeczkę inny, bardziej podobny do tego, co jest wymagane w Pismie Świętym. Zrozumcie, że w czasie której obecności nastąpił wyrok, że Babel będzie zniszczony, a w ogóle nie było żadnego reformowania Babylonu. gdybyśmy mówili o reklamowaniu ludu Bożego, prawdziwego, to może tak, ale w żaden stopniu o reformowaniu powierzchni. Wiele sługa miał wygłosić boski byl. Upadł Babel i będzie zniszczony. A nie miał powiedzieć, będzie zreformowany Babel. Także tutaj mam powiedzieć, pamiętać, że okres reformacji jest to około 200 lat. Chociaż i wcześniej było wysiłki, wiemy, że powstawały wybitne osobistości, tak jak jeszcze zaczynamy. Jeszcze Ariusz i inne anioły, kilku okresów rozwoju Kościoła. Już naprawdę ten okres zaczął się ze czasów Martina Lutra. Więc widzimy, że wtedy nastąpiły pierwsze wysiłki leczenia tego systemu. Ale wiem, że to nie zdało się tego wystąpienia. Ten system nie nadaje się do reformowania. Jest to system ludzki, zbudowany na naukach ludzkich, zbudowany na bałwochwalstwie, zbudowany na chęci wywyższenia się, panowania nad światem, a my wiemy, że nad światem jest jeden król, uważany przez naszego Pana Boga. I każde zwierzę, które by chciało się, bo w taki sposób są przedstawione państwa tego świata, jako zwierzę, zwierzęta. Każde zwierzę będzie zabite, które by dotknęło się do tej góry. Do góry Królestwa Bożego, które jest w procesie ustanowienia. Czy to chodzi o imperium austro-niemieckie, które było zniszczone w latach 14-19 minionego wieku, 5 lat trwała pierwsza wojna światowa. Czy widzimy innego zwierza, które starało się odbudować swoje potęgę jeszcze za czasów Hitlera, aby powrócić, aby imperium austro-niemieckie powróciło do życia. Wiemy, czym to się skończyło. Po II wojnie rozpadło się imperium, część imperium rzymskiego w postaci imperium brytyjskiego, angielskiego, do którego chodziły Australia, Indie, część krajów Afryki, część krajów Ameryki, część krajów Azji. Dzisiaj my mamy ponowne wysiłki już innego imperium, już innej części imperium rzymskiego, imperium rosyjskiego, odbudować to imperium. Czy to się skończy? Wiemy, czy to się skończy. Dlatego musimy mieć nasze oczy otwarte, że żadne imperium w czasie ustanowienia Królestwa Bożego nie ma żadnych możliwości osiągnąć sukces. Przyszedł zupełnie inny czas. I nawet w czasie obecności Pana też próbowano wyleczyć ten Babylon. I nawet jeszcze próbuje go. Cały świat chrześcijański próbuje wyleczyć ten Babylon. Nawet do takiego wyglądu, jak który by ludzie uwielbiali. Ale naprawdę królowa Jezabela, jak się nazywała, napisano, że ona była podmalowała się. W tych czasach na czym polegało malowanie się? Zupełnie to było coś zupełnie innego. W tym czasie kobiety malowały się w ten sposób, że dookoła oczu rysowały czarną farbę. To było nie dlatego, żeby się komuś przypodobać, a żeby przyjąć taki bardzo agresywny wygląd. Żeby się inni bali. I dzisiaj wysiłki chrześcijaństwa, które mówią, że jeżeli chrześcijaństwo upadnie, to się zawali świat. Agresywne przemówienia, różne rządy i tak dalej, oni nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje. Ludzie uciekają z tego systemu. Już się tego systemu nikt nie boi. Wszyscy zrozumieli, że to są tylko słowa, puste słowa, które nie mają po sobie żadnej podpory. Teraz jeszcze jedna sprawa. W 50 rozdziale, 18 werset. Pisze tak. Przecież tak mówi Pan zastępu, Bóg Izraelski, oto ja nawiedzę króla Judejskiego i ziemi jego, jaką nawiedził króla Asyryjskiego. Jak ja już wspomniałem, przy końcu Imperium Asyryjskiego, możemy tak powiedzieć, Nineria, stolica Asyrii, była kompletnie zniszczona. I tutaj Pan to pisze, że ja nawiedzę króla Babylonskiego i zniszczę Babylon tak, jak zniszczy w swoim czasie Ninerię. To jest jeszcze dodatkowe świadectwo o tym, że Babylon musi być zniszczony tak, jak było zniszczone Ninerię. Czyli Babylon symboliczny. A więc nawet ludowi Bożemu jest powiedziane, aby uciekali z Babylonu, ani aby nie żyli, nie brali udziału w jego grzechach. Popatrzmy, jakie były grzechy Babylonu. Objawienie, 18 rozdział, dziewiąty werset pisze tak. I będą go płakać i narzekać na nim będą królowi ziemi, którzy z nim przewodzieństwo płodzili i rozkoszowali, gdy ujrzał dym zapalenie jego. Inny rozdział pisze, że upadek Babylonu będzie podobny do upadku Sodomy i Gomory. Wiemy, jak to było. Bóg przez aniołów powiedział Lotowi, że go uciekał. Lot i jego rodzina rozumieli, że oni nie zdążą na górę. Dlatego zachowali się w małym miasteczku Soar. I byli tam w tym czasie, gdy Pan niszczył Sodomę i miasta okoliczne. Bo było więcej miast. Wiemy, co to nam przedstawia. Że to miasteczko Soar przedstawia nam wspaniałą społeczność braci i sióstr ludu Bożego w tym świecie. W tym samym czasie, gdy Bóg niszczy poza obrazowy Sodomę i Gomorę. I podobnie działa ta sprawa ma się z Babilonem. W czasie, jak lud Boży pozostawia ten system, Pan Bóg niszczy ten system. I wiem, że te kary, 7 plag spadają na ten system. Gdybyśmy przeczytali 50 rozdział Jeremiasza, werset 13. Pisze tak. Dla gniewu pańskiego nie będą w niej mieszkać, ale ona wszystka obróci się w pustynię, ktokolwiek pójdzie mimo Babylonu, zdumieje się i zaświśnie nad wszystkimi plagami jego. To znaczy, te plagi, które przychodzą na Babylon, one powinni go zniszczyć kompletnie. Jak ja już wspomniałem, pierwszym z grzechów jest wszeteczeństwo. Wszeteczeństwo to jest związek nieprawowity. Wiemy, co to znaczy. To jest, że chrześcijaństwo zostawiło prawowitego króla, zostawiło swojego małżonka, swojego narzeczonego, Pana Jezusa. I złączyło się z różnymi królami ziemi. Dążąc oczywiście do władzy. Następnym grzechem Babilonu jest łakomstwo. Jest to wspomniane w rozdziale 51, 13 werset. Pisze tak. O ty, który mieszkasz nad wodami wielkimi, o bogaty w skarbę, przyszedł koniec twój, kres łakomstwa twojego. Ludy, jak wiemy, Pismo Święte przedstawia, że ludy oznaczają narody. Čili ten systém chtěl panovat nad všemi národami světa. Bylo mu ciągle málo. Ciągle imperium řecké ciągle prowadziło wojny. Pamiętajmy, że w naczele tego imperium była władza religijna, która używała władzy świecką tylko dlatego, żeby walczyć. Wszyscy królowie byli zależni od przywódcy kościoła chrześcijańskiego. Jeszcze jeden grzech jest wspomniany w 38 wersecie. Jest powiedziane tak. Tylko u mnie jakoś inaczej, ale to jest 51. A 50 w 38 wersecie mówi tak. Susza na woli jego, aby wyschły, bo ziemia jest pełna obrazu wytych, a przybałwanach swoich szaleje. Przybałwanach swoich szaleje. Gdybyśmy to przenieśli na czas obecny, to widzimy, że chrześcijaństwo szaleje przy swoich bałwanach. To nie tylko pieniądz. Bałwany wyobrażają wszystko, przecież ludzie się kłaniają. Gdybyśmy popatrzyli w telewizji, w internecie, no ale wy często na własne oczy widzicie, co się dzieje w świecie. Ile tych różnych pielgrzymek, ile tego różnego wszystkiego, bez końca. Szaleją przy swoich bałwanach. Szaleją, czyli stracili umysł, zdrowie. I też 51 rozdział, 47 werset. Mówi tak. Przecież oto dni przyjdą, które ja nawiedzę bałwany rytm babilońskie, a wszystka ziemia jego ochaniona będzie i wszyscy pobici jego polegną pośrodku niego. Czyli, że to wszystko bałwochwalstwa będzie zniszczone. Wszystkie te bałwany w Babilonu będą zniszczone. Cieszy to nas, dlatego, że bałwochwalstwo jest grzechem. Nie możemy tak po prostu patrzeć, jak się dzieje w bałwochwalstwie w świecie. Mamy okazywać swoje oburzenie. Też grzechem Babilonu była wynosność. 50 rozdział, 29 werset mówi o wynosności. Zgromadźcie przeciwko Babilonowi wszystkie strzechy, które wyciągnął. Położcie za obozem przeciw niemu wokoło, aby nikt nie uszedł. Oddajcie mu według spraw jego, według wszystkiego, co inny czynił. Uczyńcie mu, bo się przeciwko Bogu wynosił. Przeciwko świętemu izraelskiemu. Wyniosłość. I teraz, bracia, popatrzmy na niektóre wersety. Ciekawy nas, jesteśmy ciekawi, jak my mamy się zachowywać w obecnym czasie, na tle tego wszystkiego, co się dzieje. Przeczytajmy 50 rozdział, 28 werset. Głos uciekających i tych, co uchodzą z ziemi babilońskiej, aby oznajmili na Syjonie pomstę Pana, Boga naszego, pomstę Kościoła Jego. Mamy na Syjonie ogłosić pomstę Pana. Mamy mówić o tym, że na Babilon przychodzi kara. Za wszystkie grzechy, za jego pieniądze, za jego bałwochwalstwo, za jego lekomstwo, za jego wszechwieczeństwo, za to wszystko przychodzi kara. O tym trzeba mówić. Żeby czasem nie było tak, że część braci rozumie te rzeczy, a część idzie do tego Babilonu, szukając tam, jak znaleźć coś tam ciekawego, mądrego, przyjemnego. Zostawcie, jak słowo Boże pisze. Uciekajcie, ratujcie swoje dusze. Czy nam nie zależy na naszej duszy, na naszym życiu? Tak czasem, tak dziwi się, że niektóre osoby tak popierają Babilon, w różnej formie. Ktoś zapyta, bracie, ale No dobrze, a jak mamy iść z tego pawilonu? Gdzie ten pawilon szukać? Przecież, no, nie możemy pójść do innego kraju. Gdzie ten pawilon? No tak Izrael wyszedł z niewoli babilońskiej, z kraju babilońskiego. Wrócił do swojej ziemi. A jak my mamy wyjść? A zobaczmy, bracia, jak Izrael trafił do pawilonu. Albo jeszcze lepiej zobaczmy, jak się nastąpił początek tego Babilonu w wiekach pierwszym, drugim, trzecim po Chrystusie. Apostol pisze: z was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby pociągnąć ze sobą uczniów. Właśnie te osoby, które mówili rzeczy przewrotne i pociągnęli ze sobą uczniów, po jakimś czasie stały się zarodkiem Babilonu. Duch wyniosłości, duch chęci władzy, wywyższenia w końcu doprowadziły do powstania tego systemu. A więc jak Boży naród trafił do Babilonu? Pozostały porządek pierwotnego kościoła, pozostały nauki pierwotnego kościoła, pozostały miłość do Boga, pozostały nadzieje, wiarę i zaczął szukać chwały ludzi. U przywódców tego świata, u imperatorów, u cesarzy Rzymu. A więc i teraz jakbyśmy chcieli zapytać, a jak mamy wyjść do Babilonu? Gdzie szukać ten Babilon? Babilon charakteryzuje się tym, co jest w Babilonie. Jeżeli widzimy te rzeczy, to musimy powiedzieć, tam jest Babilon. Ktoś powie, bracie, ale ja przestałem chodzić do takiej docenty, czy do takiego to kościoła, chodzę teraz do badaczy. Już wyszedłem z Babilonu. To nie jest wyjście z Babilonu. To jest, no, może w jakimś stopniu zmienią miejsce zamieszkania. Ale jeszcze nie wyjście z Babilonu. Wyjście z Babilonu to jest zupełna zmiana życia. Bracie, apostoł mówi, bracie święci, powołania niebieskiego. I gdy Pan zwraca się do swojego ludu w Babilonie, to on się zwraca do świętych, aby opuścili ten sposób życia, te różne nauki, te różne tradycje, aby wyszli i przyłączyli się do Pana na górze Syjon. I aby innym opowiedzieli, co się dzieje w Babilonie. A więc wyjście z Babilonu to pozostawienie wszystkich tych rzeczy, jak my wspomnialiśmy, przytyczeństwo. Jak często niektóre osoby pragną uprzygodować się ludziom tego świata. Zdobyć jakieś uznanie u przywódców. Postępować według sposobu postępowania ludzi tego świata. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Czasem bracia, które są na stanowisku, zachowują się tak, jak ludzie w tym świecie. Bo mówię, to jest kapitalizm. A tak, ja nie mogę inaczej postępować. Możesz, musisz inaczej. Bo jesteś w stanie ryzyka pozostać w Babilonie. Lakomstwo. Co znaczy dla nas lakomstwo? Gonienie się za pieniędzmi. Ja już wspomniałem na poprzedniej niedzielę, jak miałem wykład u nas na urządzeniu okręgowym, na ogólnym zebraniu. Nie zabierzemy tutaj ziemi ani na stopę. Nie mamy tutaj żadnego dziedzictwa, bracie. Ani kierownicę samochodu nie zabierzemy ze sobą. Nic. Ciało nasze musi zostać tutaj i wszystko, co temu się ciało należy. Nasza ojczyzna jest na niebie. Wszystko, co możemy ze sobą zabrać, to są skarby, które składamy na niebiosach. Ile kto na nas zbiera, tyle będzie miał. Te skarby to nie są rzeczy ziemskie. Dlatego uważajmy, na co poświęcamy nasz czas. Czas należy Panu. Każdy nasz grosz, każda nasza złotówka to jest pańska, nie nasza. Jeżeli co chcemy kupować, zapytajmy Pana, czy to jest nam potrzebne. Lepiej wie Pan, co potrzebujemy. I da nam jeszcze wcześniej, aniżeli o to poprosimy, jeżeli naprawdę tego potrzebujemy. Żeby u nas nie było grzechu, Babilonu, łakomstwa. Bałwocharstwo. Nie chodzi tutaj o bałwany. Nie kłaniamy się bałwanom, ale tym różnym godowizną z drzewa, z miedzi, ze złota, ze srebra, z kamienia, jeszcze innego. Chociaż niekiedy bracia uważają się o tym, że niektóre rzeczy to można mieć. Nie mogę rzeczy chodzić takie rzeczy. Po prostu nie ma być bałwocharstwa serca. Nie możemy stawiać kogoś wyżej naszego Pana. Kto będzie kochać swoje żony, dzieci, matkę, pojad, więcej aniżeli mnie, nie jest mnie wart. Pamiętamy te słowa? Niektóre osoby poszły ze swoimi żonami do świata i gdzie oni są? Kto jest niewiarą Panu, czy może się spodziewać uznania? Także pamiętajmy. Uczyniliśmy przymierze. Mamy być wierni. Wyniosłość. W obecnym świecie każdy człowiek, każdemu człowiekowi wydaje się, że on jest czymś. Człowiek jest jak para na oknie. Człowiek jest jak mały kawałeczek piasku na brzegu. Człowiek niczym przed Bogiem. Ale usiądzie do takiej pięknej, pomalowanej banki koncerny, uchwyci się za kierownicę i mu się wydaje, że jest kimś. Wybuduje z prochu jakiś domek i wydaje się, że mu, że osiągnął już jest na niebiosce. Wchodzi na jakieś stanowisko i wydaje się, że jest kimś. A pamiętajcie, że im wyżej ktoś wszedł, tym niżej, tym wyżej trzeba spadać. Tak patrzę czasem takim żalem na przywódców tego świata. Kończą swój urząd tym, że są zamazani błotem różnymi oskarżeniami. Oto, oto, oto. Chodzą czyście, a wychodzą są brudni. Ale każdy po nich znów pragnie wejść na to stanowisko. Żeby skończyć w takim samym miejscu, w takim samym stanie. Biedni ludzie. Biedni ludzie. I dlatego Pan mówi, uciekajcie, niech każdy ratuje swoje życie. Też chciałbym przestrzec przed próbą wprowadzenia porządku dobrego w naszej sporze, w naszej społeczności. Nie możemy niczego robić na wzór Babilonu. Mamy wzór, który jest przedstawiony w Pismie Świętym. No, ktoś powie, bracie, ale dzisiaj nie ma apostołów, żeby nam wytłumaczyli, jak ma być. Wiemy, że wśród braci jest tyle problemów. Zbora. Często bracia po prostu nie wiedzą, jak mają te inne sprawy, tych innych sprawach zadecydować. Jak być? Nie ma dzisiaj apostołów. Czy naprawdę nie ma? Są. Może przeczytam wam coś takiego dziwnego. Może wiecie o tym, a może nie wiecie. Przeczytamy Dzieje Apostolskie. 14 rozdział, 14 wersy pisze tak. Gdy apostoł Paweł i Barnabasz byli w Listrze i uczynili cud. I tam jest tak powiedziane. A lud, widząc, że co Paweł uczynił, podniesie głos swój, mówiąc po i końcu. Bogowie, stawszy się podobnie ludziom, wstąpili do nas. I nazwali Barnabasza Joliszem, a Pawła Merkuriuszem, ponieważ on prowadził rzecz. Ten je kapłan Juliusza, który był przed miastem ich, wobec więcami do grób przywiozł, chciał ofiarę zbytek sprawować. Co gdy usłyszeli apostolowie Barnabasz i Paweł, rozdawszy szaty swoje, wpadli między lud zwołając, mówiąc: mężowie, cóż to czynicie? Nas interesuje werset 14. Gdy to usłyszeli apostolowie Barnabasz i Paweł. Czy Barnabasz był apostolem? Nie był. Paweł był. Dlaczego Barnabasz jest nazwany apostolem? Czytamy jeszcze w innym miejscu. Czytamy list do Filipensów. Drugi rozdział. 25 werset. Pisze tak. Ale rozumiem rzecz potrzebną. Potrzebna Epafrodyta, brata i pomocnika i współbójownika mego, a waszego apostola i sługę potrzeby mojej posłać do was. Epafrodyt jest nazwany apostolem. Czy był Epafrodyt apostolem? Nie. To ja, to ileż do apostolów było? Teraz przeczytajmy jeszcze jeden ciekawy werset, drugi list do Koryntów. Ja myślę, że bracia wspaniali sobie to już czytanie. Bo ja też niedawno takie osoby zupełnie nieznane dostałem pytanie, ile do apostołów? Ja się dziwiłem, jak to jest? 12. No ale przecież Barnabasz jest nazwany apostołem, Epafrodyt jest nazwany apostołem. To jak to, ile apostołów było? I teraz czytamy drugi list do Koryntów. Ósmy rozdział, 23 wersji. Wiecie słowo apostoł z greckiego? Apostol. I czytamy ten werset, 23. A jeśli idzie o Tytusa, ten jest moim towarzyszem i u was pomocnika. A jeśli też o bracie naszych, posłani są z Bogu i chwałą Chrystusową. Tutaj tłumaczy, bardziej się przetłumaczy słowo apostoł, więc przetłumaczyli słowo posłanie. Tutaj jest słowo apostoł. Czyli jest powiedziane. A jeśli też o bracie naszych, apostolami są zboru i chwalą Chrystusową. Tutaj słowo Boże nam mówi o apostolach zborów. A jakie są jeszcze apostolowie? A przeczytajmy. List apostoła Judy. Pierwszy rozdział, 17 wersja. To jest tylko jeden rozdział. Pisze tak. Lecz wy najmniejsi pamiętajcie na słowa przepowiedziane od apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostolowie Pana naszego Jezusa Chrystusa. A o Filipensach o kim mówi? O apostołach zborów. Też w objawieniu 21 werset, 21 rozdział, 14 werset jest tak wspomniany. A mur miasta miał rundu 12, a na niej 12 imion 12 apostołów barankowych. A więc w Pismie Świętym jest wspomniany o dwóch rodzajach apostołów. O 12 apostołów barankowych i o apostolach zborów. A jeszcze jest jeden wyraz użyty w stosunku do apostołów. Trzymając się wyznania naszego, którego wymiennym kamieniem jest Jezus Chrystus, apostoł naszego wyznania. Jezus Chrystus jest apostołem Bożym. 12 było apostołami barankowymi. Inne są apostołami zboru. Co znaczy słowo apostoł? Słowo apostoł grecki znaczy delegat. Wysyłany w czyjeś imieniu z konkretną misją. Pan Jezus był apostołem Bożym. Był wysłany przez Boga z konkretną misją. 12 byli apostolami Pana Bogiem, na której jest założony Kościół. Oni byli apostolami Pana naszego Jezusa Chrystusa. A bracia tacy jak Tytus, Barnabas, Apofrody byli wysłani przez zbory z konkretną misją. Byli apostolami zboru. Nie bójmy się słowa apostoł. Słowa apostoł znaczy posłaniec. Takie słowo anioł. A więc to może napisze, że ustanowił też apostolów w Kościele. 12 apostolów, na których trzyma się cała nauka, cały Kościół. Ale też są apostolowie zboru. I jak sprawy załatwiono w pierwszym Kościele? Czy ktoś działał na własną rękę? Nie było takiego bracia. Gdy był jakiś problem, to albo wysyłano kogoś z 12 apostołów, albo z dwóch delegował któregoś z braci starszych, który był uważany jako apostołowie tego zboru. I oni przychodzili i zalecali różne sprawy. Zawsze sprawy były załatwiane przez zbór. Zbór jest kościołem, przez którego jest ukazana mądrość Boża. Jeżeli ktoś próbuje działać na własny sposób, na własną rękę, nie trzymają się głowy, nie liczą się z porządkiem Bożym, tylko dlatego, że chce coś osiągnąć, pamiętajmy, jest tym ogromne niebezpieczeństwo. Jest niebezpieczeństwem utracić udział w ciele Chrystusowym. Bóg jest Bogiem porządku. Oczywiście mamy wolność. Jesteśmy wolni. Tylko wolność polega na tym, że możemy robić wszystko, co jest zgodne z wolą Bożą. Czy jest wszystko, co się zgadza z zasadami miłości, sprawiedliwości. I to wszystko ma być ku wzajemnemu spodobaniu. Dlatego, gdy były różne sprawy, zbierały się bracia razem i omawiali. Wybierano braci najbardziej ugruntowanych, najbardziej odczytanych, najbardziej oznajomionych z nauką, najbardziej pobożnych. I przez tych braci były przyjęte pewne uchwały. To jest właściwie biblijny sposób. Dzisiaj słyszymy często słowa, nie trzeba żadnego porządku, jesteśmy chrześcijanami. Nie, pamiętajmy, nie jesteśmy anarchistami. Jesteśmy chrześcijanami, które rozumieją odpowiedzialność. Bracia starsi są pasterzami waszych dusz. A co czyni pasterz, jeżeli gdzieś jakaś owca ciągle ucieka? Zawsze jej się wydaje, że gdzieś tam na sąsiedniej łące jest lepsze prawo. Na sąsiednim łące zawsze jest możliwość łatwiej wpaść w ręce wilka. Bo tam jest pasterz, który pilnuje. Także pamiętajmy o tym, że Bóg jest Bogiem porządku, nie tylko we wszechświecie. My jesteśmy synami Bożymi, a więc mamy obowiązek, aby ten porządek Boży wdrażać wszędzie, gdzie jesteśmy. I ten porządek powinien prowadzić do pokoju. Jeżeli ktoś nie rozumie tego porządku, to niech się uczy. Niech siedzi i patrzy. Niech rozsądza, a potem niech powie, naprawdę tutaj jest Bóg. My żyjemy w czasie, gdy lud pański wychodzi z Babilonu. Jeszcze chciałem się czytać właśnie ten werset, to jest 51 rozdział. Jeremiasza. I 13 werset. Pisze tak. Lud Lud mój jest jak trzoda owiec straconych. Nie, jeszcze nie to. Szkoda, że. Chciałbym tutaj ciekawy werset. Wspomnieć inny mogę. Ten werset, który mówi, że uciekajcie, niech każdy ratuje duszę swoją.
51:6.
O! Uciekajcie z pośrodku Babilonu, a niech zachowa każdy duszę swoją, abyście nie byli zatraceni w nieprawości jego, bo czas będzie pomsty pańskiej, sam mu zapłatę odda. Od tego, czy zupełnie uciekniemy z Babilonu, zależy nasze życie, nasza dusza. My chcemy zdobyć najwyższe życie, najwyższy poziom, jaki jest możliwy. Czy to warto, aby zwracać uwagę na rzeczy ziemskie? Czy warto, aby zatrzymać się w tym Babilonie? On jest osądzony na zniszczenie. Raczej się o tym. Po prostu przyjdzie czas, gdzie sami ludzie zburzą to, co oni wybudowali. Gdy te grona mielniczy ziemskie będą wrzucone do płoci, a te grona to jest zazdrość, zawiść, gniew. Gdy to wszystko będzie zmieszane, wtedy powstanie na ziemi anarchia. I w tej anarchii ten system obrony będzie zniszczony. Ludzie to wszystko zniszczą. Ludzie staną się niewierzącymi, stracą wiarę zupełnie we wszystko. My mamy na razie możliwość uciekać stąd. My mamy wspaniałe takie przystanki, które mamy dzisiaj. My mieszkamy w różnych krajach. My zbieramy się z braćmi i siostrami. My cieszymy się tą społecznością. My mamy tą nadzieję, której nie ma świat. Przyjdzie czas, gdy te wszystkie wysiłki będą wynagrodzone. Czasem zachęcamy młodych osób, aby oni chodzili na tą wąską drogę poświęcenia. Wreszcie nie warto na tak siebie, bo profesor jeden miejsce powiedział, nie za bardzo nabiegajmy, aby się młodzi poświęcali. Gdy nie są poświęceni, to nie by się nie poświęcają. Bo po co sobie nie przez całe życie męczyć się? Zachęcamy tych, których serce gorzeje. Które mają duch, który chcą służyć Panu z całego serca, z całej duszy, które wiemują Boga ponad wszystko. I widzą takie duch, zachęcają ich do poświęcenia. Gdy spotkamy kogoś, który ma takiego ducha, powiedzmy, bracie, chodź, pokażemy tę drogę. Jest wspaniała droga. Zachęcamy innych, aby opuścili Pana. Niestety też Pismo Święte mówi o niemądrych panach, że kiedy niektórzy zrozumieją, co się dzieje, jak jest naprawdę, że przysiąłbym wiedzieć dopiero wtedy, gdy już odbędzie się wesele barankowe. I ten olej, który zdobędą, im się bardzo przyda, lecz utracą najważniejsze. Utracą koronę żywota. Dlatego, póki mamy czas, wzmacniajmy jeden drugi. Podtrzymujmy jeden. Cieszmy się tym, co mamy i czyńmy wszystko w naszych siłach, aby być wiernymi. A Pan, który widzi serca, On to wszystko wynagrodzi. Nawet jeżeli jesteśmy wierni, bardzo mało. Pamiętajmy, nie być wierni bardzo małej rzeczy. Niżeli zabrać się do wszystkiego, i tego nie wykonać. Więc wykorzystujmy każdy czas. A każdy ma talenty, każdy ma możliwości i każdy nie popatrzy, co ma w ręku, co może uczynić. Za to on jest odpowiedzialny. Za to będzie odpowiadał przed Chrystusem, przed Bogiem. I za to otrzyma nagrodę. Więc życzę Wam wierności, wykonywania Waszych ślubów. Bądźcie wierni, Bo szybko przyjdzie starość, trzeba będzie odchodzić i to, co nie zdążyliście zrobić w młodości, potem już bardzo trudno będzie nagonić. A ci, którzy trwają, zachęcamy ich do wierności do samej śmierci. Zwłaszcza braci starszych, to jest trudna służba wierzcie. I też mam zachętę do tych braci, które rezygnują ze starszeństwa. Czasem przychodzą takie chwile, że opadają ręce. Zwłaszcza jeżeli atakuje ze wszystkich stron. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Jeżeli bracia wam ufają, to znaczy, że ufa wam Pan. A jeżeli wam Pan ufa, to nikt nie potrafi uczynić wam krzywdy. Nawet gdyby się wszyscy zebrali przeciwko nam. Bądźcie wiernymi sługami i nie traćcie nadziei, bo za to jest wielka nagroda. Każdy będzie